посиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, Małgorzata Frymus.
Вітаю вас сердечно, Іван Сирник.
Згодні з нашими wielotygodniowymi zapowiedziami spróbujemy podsumować akcję Pomóż Ukrainie albo Pomóżmy Ukrainie Razem.
Razem Pomóżmy Ukrainie, tak. Tak to akcja brzmi i brzmiała.
Bo akcja cały czas trwa. To, że ją za chwilę podsumujemy, to nie znaczy, że ją kończymy. Przez ponad dwa lata 140 tysięcy.
Ja bym nazwał inaczej, przez 3 roki, bo majże od березня 2015, 16 повністю i 17. Отже, 2,5 roku.
I 140 tysięcy. I za chwilę o tym powiemy. Zanim to nasze podsumowanie, to ja proponuję pierwsze wiadomości. Dziś przeczyta je dla Państwa
Katarzyna Borysławska.
Sejm Polski uchwalił zakon pro kryminalizację banderowskiej ideologii. Sejm Polski uchwalił законопроект рухом Кукіс 15, законопроект про заборону пропаганди так званої бандерівської ідеології. У п'ятницю в Сеймі відбулося третє читання пакету проєктів, якими передбачені зміни в закон про Інститут національної пам'яті. Серед них був і законопроект про заборону бандерівської ідеології в Польщі. Проголосували більшість депутатів – 279 з 414. За проєкт проголосували всі депутати ПІС, Кукіс 15 і ПЕЛС. Підтримали документ і декілька депутатів опозиції. Прийнятий закон стосується визначення злочинних українських націоналістів та українських організацій, що співпрацювали з Третім Рейхом, а також можливості запуску, відповідно до статті 55, до закону про Інститут національної пам'яті, кримінальних проваджень проти осіб, які забезпечують ці злочини. За запереченням злочинних бандерівців, передбачений штраф або позбавлення волі на строк до 3 років. Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, який до грудня 2017 року командував сухопутними силами США у Європі, здивований політикою України в оборонній сфері, коли країна під час війни продає зброю. Про це він сказав на брифінгу в Гельській комісії, присвяченому європейській безпеці у 2018 році, повідомляє «Голос Америки». Генерал також описав свій візит до Харківського танкового заводу. «Я помітив на іншому боці території заводу цілий ряд блискучих нових танків. Я запитав, що це? Це на експорт. Експорт? Ви просите джавеліні, а самі експортуєте танки?» – здивувався Годжет. На його думку, недостатня координація в оборонній сфері України пов'язана з нестачею прозорості в цій галузі. Він також додав, що при невдоволенні боротьбою з корупцією в Україні, європейські країни не змінюють свою політику щодо санкцій в Україні. А якби не скаржились в європейській державі через непрозорість чи корумпованість в Україні, факт полягає в тому, що ніхто не вважає, що Росія нормально використовувати силу для зміни суверенного кордону європейської країни, підсумував Годжес. Терористи продовжують порушувати Мінські домовленості. Минулої доби російська окуповані війська продовжували порушувати Мінські домовленості. Позиція Збройних сил України вкотре обстріляна терористами. Загалом, минулої доби російські окупації війська 3 рази порушували режим припинення вогню. Під час виконання бойових завдань отримали поранення 2 військовослужбовці сил АТО. Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ, повідомляє штаб АТО. На Донецькому напрямку противник застосував міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцьку, на Приазов'ї. Ворог вів вогонь з мінометів біля Павлополя, а з гранометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.
Te 140 tysięcy przez te 2,5-3 lata to bardzo dużo pieniędzy. I to wszystko, proszę Państwa, dzięki Państwu. Dzięki osobom, które przysyłały pieniądze na konto akcji. To bardzo ważne, że są takie osoby, które nawet zrobiły, no mogę tak powiedzieć, stałe zlecenie?
Tak, jest takie, jakie stałe płaty mają na nasze konto. Przychody jest, że to jest wydzielone konto, to nie jest konto objednania, gdzie my zbieramy wszystkie koszty. To jest wydokremione konto do pomocy i tam wykluczno na to konto płacą ludzie koszty, jakie my пізніше переказуємо на певні речі, чи це є так, як себе добре знаєш, одяг чи продукти харчові.
То зараз о тих продуктах повіємо, зараз не повіємо, на це те пінянце пошло. Я перед собою, прошу Państwa, мам тутай навіть такі заставлення докладні, що, наприклад, торби медичні, обуві дамські зимові, чи комплект дитинці 15 штук. Всього є дуже докладні розписане, але хотіла б о тих дарчинцях оповідати. Відіш, що є такі особи, які са... Не будемо, прошу Państwa, назві przytaczać, choć ty wiele tych nazwisk znasz, dlatego że wiem, że wiele osób robi to nie dla jakiejś chwały, tylko po prostu z potrzeby serca, ale widzisz, że są takie osoby, które od samego początku pomagają?
Tak, wierno do tego, że ty сказałeś, że nie będą podawaty przyzwyż. Ja скажу w ten sposób. My nie wszystkich zgadaty tu. Programy naszej jednej, drugiej, trzeciej było bo za mało prosto, żeby nazwać wszy przyzwyża imiona tych ludzi, jakie nam dopomagają. Jest takie ludzi, jakie postyjno, że dopomagają. Jest ludzi z całej Polski. Bo to nie tylko Szczecin, tu trzeba zrazu сказати.
Czy zachodniopomorskie.
Czy zachodniopomorskie, tak. Ale to jest cała Polska. Jest kilka osób, jakie допомагають нам, скажімо собі, з Німеччини. Є кілька людей, які також допомагали з Канади, переказували кошти. І, о диво, є також люди з України, які нам пересилають кошти, маючи більшу довіру до нас, як певно до своїх партнерів в Україні.
Myślę, że to jest oczywiście bardzo istotne, żeby każda nasza złotówka, którą przekazujemy, była dobrze wykorzystana. Ja myślę, że to tak jak jest z wieloma akcjami, że najchętniej pomagamy tym, którym naprawdę wiemy, że możemy pomóc. Bo w ciągu ostatniego czasu było kilka takich, nazwijmy to, afer, które pokazywały, że nasze pieniądze zostały zmarnowane. Wiemy, że na pewno tutaj nie są te pieniądze w żaden sposób zmarnowane. A na co poszły, to ja proponuję, żebyśmy za chwilę o tym opowiedzieli.
стояла. Христос родився з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога повився. Там 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 парарам там 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 tam 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 tam
No to teraz powiedzmy, ja tutaj mam, nie wiem, tych kartek jest tutaj wiele. Jedne to są taka, nazwijmy to, taka pomoc medyczna, takie podstawowe rzeczy. Tam nie ma żadnych lekarstw, ale są opatrunki. Są te opatrunki też, które mówiliśmy kiedyś o tym, to są takie opatrunki ratujące życie. Tych może nie ma setek, bo to są bardzo drogie opatrunki, ale zawsze staraliście się, żeby kilka ich było. Jedno to jest środki medyczne, czy opatrunkowe może bardziej. Następne to są takie, powiedziałabym, zwykłe rzeczy do życia. Czapki.
Mówisz o odzieży.
Nie, właśnie mówię o odzieży. Czapki, buty, a szczególnie dziecięce, to się po prostu zużywa. Dzieci wyrastają. Może dorośli mogą dłużej chodzić w ubraniach, ale dzieci znacznie mniej. No i trzecia to jest taka, a może nawet trzecia i kolejna, jeszcze czwarta, to żywność, bo taką też kupowaliście. Trzeba czasami taką codzienność ułatwić. Myślę o środkach higieny tak, czy takich chemicznych, które pomagają. Po prostu na przykład wyprać rzeczy, które od was otrzymali. No to może zacznijmy od czego?
No cóż, tak jak ty poczęła, może z medycyny. Mańż tam per sobie Małgosiu zwit, myślisz, skiki, to pierwsza karteczka. Otóż za 2015 i 2017 rok zakupiłyśmy medycznych opatrunków i innych rzeczy na sumę
prawie 32 tysiące.
Majże 32 tysiące złotych. Na niższy kurs to bila 220 tysięcy hryweń. Jak się dozwolisz, koroteńko skażę, osnowne, co my zakupowały za te koszty, to były medsumki, 40 sztuk, dekompresyjne hołki, turniki, tisnijcze powiązki, to znaczy tu bandaże elastyczne, tak, po polsku mówiąc. Ich, jak baczysz, je majże 1200 sztuk. Odnorozowe szprycy 2400 sztuk. Hołki do inekcji majże 4000. Wenflony 520 sztuk. Sztu termoizolujcza kołdra 350 sztuk. Rukawyczki medyczne 2200. Chirurgiczne powiązki 780 sztuk. I tak można by było zrachować te powiązki na opieki, birntek 50 sztuk, wnucza szyna, majże 100 sztuk. Taktyczne powiązki 560 sztuk. Це основна група того, що було переказане власне в медпункти і до груп медичних, які займаються допомогою тим, які постраждали на війні, і це, чи це буде мирне населення, чи це буде військове захоплення.
Właśnie tutaj tak szybko sprawdzam, ale może tego tutaj nie ma, ale też wiem, że kilka razy kupiliście, no ktoś powie to banalna rzecz, ale takie specjalne, nazwijmy to, plecaki, torby, żeby do takiej przenośnej apteczki, żeby osoba, która się zajmuje nie tylko rannymi żołnierzami, ale też przecież często cywile potrzebują takiej pomocy, żeby mogła w sposób naprawdę jak najlepszy pomóc osobom zranionym albo potrzebującym pomocy. Ja widziałam, że takie...
Mówisz o plecakach.
Takich specjalistycznych, tak? Specjalistycznych plecakach, to można jednym ruchem ręki, nazwijmy to, ten plecak obsłużyć.
No, zwyczajnie. Jest taka potrzeba, żeby nie jak wprost mu na pleczniku w można zagruzyty i kiedaty. No, później czasu mało, żeby to wybierać i gledać, gdzie dzisno ta powiązka, czy ta hołka je. Tam je specjalne, własne segregowane takie szuflady, skażymy sobie.
Ciekawe, jak to powiedzieć, no, plecaku, prawda? Ważko. No, takie ałka... przygródki różnego rodzaju, prawda?
Tak, perechorożone, poszywane, odże jest specjalne miejsca, gdzie się układaje tam, czy hołki, czy binty, czy inne rzeczy i po czerwie medyk, jaki sobie sortuje zrazu i ustawia, więc się znajdę w któremu miejscu jeszcze ma je.
Myślę, że gdybyśmy, nie było takiej potrzeby, to byśmy w ogóle o tym nie mówili, ale sam się musiałeś tego nauczyć, że ja pamiętam, jak pierwszy raz do ciebie zadzwoniono i spytano, czy wy nie macie dostępu do takich rzeczy, bo okazuje się, że no właśnie mądry lekarz, który poświęca swój czas, często swoje życie, bo jedzie przecież tam na kilka miesięcy, to nie chodzi o to, że trafia do służby wojskowej, bo tam służby wojskowe trochę inaczej funkcjonują, ale jest taką cywilną pomocą. No i nagle się okazuje rzeczywiście, że jeżeli ma jakąś taką dużą torbę, no to nie może tego wszystkiego wyrzucić, a czasami wiemy doskonale, że pomoc musi być udzielona natychmiast i on musi to mieć jakby pod ręką. Ja mówię o tym w taki bardzo precyzyjny czy drobiazgowy sposób, bo też się musiałeś nauczyć niektórych rzeczy.
No i to jest właśnie największa problema. Odno ohledu, że ja nie jestem medyk, to jest raz. Druga sprawa, w Ukrainie techniczne nazwania pewnych rzeczy, co nie odpowiadaje temu, co my czujemy tu na pustyni, tak? Jeżeli mówimy bandaż elastyczny, no rozumiem, co jest najprostsze, bandaż elastyczny. Ale że jak my poczynajmy używać turnik i jakieś inne nazwy...
Albo na przykład opatrunek okulistyczny. No, teoretycznie wiemy, co to jest, ale czy na pewno...
Onkluzyjny. O, i teraz poczynają się pytania, jakie to jest? To jest onkluzyjny, czy jakieś inne, każemy sobie, powiązka jakaś inna. I poczynają się problemy. Raz, że trzeba sobie przekłady. No, mnie najprostsze po prostu wpisać w internet, zobaczyć kartynę tego czegoś i wtedy przenieść to na polski, na polskie nazwania. I wtedy gleda już dziesno to, co ta ludyna tam w Ukrainie potrzebuje. No czas jest taki, że my do czego wziąć się nauczyły, także nam na bardzo prostsze.
Ale też myślę, że warto byłoby powiedzieć, że to jest nie tak, że spełniasz, mówię o tobie, ale też jako grupa, która jednak dokonuje tych zakupów, to nie jest tak, że ktoś ci mówi, że to chcesz, oczywiście, że natychmiast. To są oczywiście negocjacje na takiej zasadzie, czy na pewno, po co, na co, gdzie kupić, gdzie taniej, gdzie lepiej. No i też musi być, nazwijmy to, uzasadnienie. I jest jeszcze bardzo ważna rzecz, o której wielokrotnie mówiliśmy. Te rzeczy, jeżeli nazwijmy, spełniacie czyjeś zapotrzebowanie, bo nie chcę mówić życzenie, bo to nie w takich kategoriach, to są takie osoby, które też są sprawdzone, że doskonale wiecie, że jeżeli jakiś ratownik potrzebuje takiego plecaka, to jest konkretna osoba i my na 100% wiemy, a może na 200%, że on potrzebuje po to, żeby po prostu tego używać. Nie po to, żeby ewentualnie sprzedać. To bardzo istotne.
Dużo często jest tak, że my na przykład pracujemy z jakąś grupą, do nas przychodzi zwernia z innej grupy. My wtedy składamy zapytania do grupy, jakich my znajemy, czy one czuły pro tych ludzi.
Zaufanych osób.
Tak. Po prostu chcemy być pewni w tym, że dziejsno tam, kto do nas zwrócił się, dziejsno win potrzeba i win tym zajmuje się. To żeby dziejsno nasza pomoc išła tam, była ukierowana tam, gdzie dziejsno jest ta potrzeba najbliższa.
Celowo o tym tak bardzo szczegółowo Państwu opowiadamy, dlatego że chcielibyśmy pokazać, też mówiliśmy o tym wielokrotnie i będziemy to wielokrotnie jeszcze powtarzać, że każda złotówka jest naprawdę oglądana na wiele, wiele sposobów.
Panie gospodarzu, co na twym dworze raj rozwi.
Nie wiem, czy pamiętasz, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy o tych zdjęciach, które zwrotne przyszły do ciebie, do akcji. I dzieci były strasznie zadowolone z tych kolorowych kurtek, z tych kolorowych butów. I pamiętam, że też opowiadałeś wtedy, że Dla ciebie to nie ma znaczenia, jakie one mają kolor. Ważne, żeby były trwałe, dobre, ciepłe. Ale pamiętam, że też powiedziałeś, no ale jednak zabrałem żonę, żeby wybrała te najładniejsze. No jednak to ma znaczenie. Jeżeli pomagamy, to tak, żeby też przynosić jak najwięcej radości.
No per zawsze, щоб дійсно ми вдавали нове, не старе. Щоб та дитина відчула то, що це було куплене тільки виключно для неї. Щоб вона почула ту радість, також мала ту радість того, що вона отримає. Ну і, звичайно, друге, що це було кольорове. Радісне, так як ти говориш. Ну, я не звертав на це увагу, але дійсно...
Але вірш, що це важливо дійсно, правда?
Це, так, дуже важна справа, особливо там, власне, для тих дітей на всході України, бо по більшості одяг, який ми закуповуємо і переказуємо, це одяг по більшості, який йде на східну частину України.
Тобто, знову не знаю, яку картку взяти, бо тих карток є споро.
Ну, ти маєш тільки частину, бо того є три повні сегрегатори, де є поспинані всі рахунки по черзі. І так, за 2015-2017 рік ми закупили для дітей одяг на суму 38,5 тисяч. Це 280 тисяч гривень. Сказати можна мало чи багато. Ну,
але вічно, то на наші, може в штуках, повідьми, бо то, наприклад, якщо повіми, що купуємо, іле бутів?
Ну, чого ти 146 пар, так, закупили. Дитячих
курток. Ну, то, якщо 146, ну, то значить, так,
146 дітей дістало.
146 дітей, то значить, що тільки дітей дістало.
Так, але це не все. Бо і друга категорія це дитячі курточки. І тих було 260 штук. Тобто вже 260.
Чи ніхто дітей ходить без бутів?
То значить, ні, не завжди є можливість переказати і чоботи, і курточки. Часами даємо чоботи, бо це для них дуже велика потреба.
Ні, ну очевидно, я ще чи смію, бо przecież są такі групи.
Але думаю,
такі
що
діти, які не мають, наприклад, бутів, а мають вже куртки, бо достали, бо мають по старшому родинстві, також
правильно. І до того дорахувати ще спортивні костюми, до того дорахувати колготки, до того футболки, до того спортивні штани, до того спортивні курточки ще, до того, так рахуючи. Я думаю, що більше 5000 дітей дістало від нас подарки власне в формі одягу, який їм був на той момент потрібний. Але не говоримо про січень вже 2018, де на той момент ми переказали вже свіжих нових курточок, більше хіба 180 чи 150 штук вже.
Ja tylko też powiem, że o tych zimowych kurtkach to Jan już prawie zapomniał, dlatego że one były wysyłane jeszcze jesienią. Chodziło o to, żeby nie były...
To dziękuję, była potrzeba, tak? Zwyczajno, nie czekaty do zimy.
No właśnie, nie, że śnieg spadł i już po prostu nie idzie wytrzymać, tylko one były wcześniej. No i taka cała duża grupa produktów, nad którymi pracowałeś w sposób, powiedziałabym, jeszcze bardziej czasami intensywny, bo... I ty, ale także ksiądz Robert Rosa, czasami jechaliście po prostu na Ukrainę i tam kupowaliście to jedzenie. Na dużej ilości żywności w tamtą stronę, bo pamiętajmy, że jest cło, że jest granica. To nie miało po prostu sensu, żeby dużej ilości jedzenia stąd wozić.
No i tak jak ty skazała, dzisiaj produkty harczowe kupowałem w Ukrainie. Ми тільки раз, виключно один раз це зробили з Польщі, коли ми завезли гуманітарну допомогу, якщо добре пригадую, в січні 2015 року, про що ми раніше також згадували, як то відбувалося. І то нас навчило того, щоб товари, харчові продукти купувати вже в Україні. Вони важкі є, по об'єму багато місця займають. Ну і ситуація з перетином кордону також і транспортом того всього, логістикою, є набагато складніша. Отже, легше було то купувати вже в Україні.
Ну, вtedy за те пінязи, які збіжете, дуже можна łatwiej було речі купити там на місці. Мало того, то сам часто продукти tam wytwarzane, w związku z tym dobre dla tamtych rejonów, to są rzeczy, które są tam używane. Nie przywozicie czegoś, co jest tam na Ukrainie nieużywane. Ja mówię, czasami to są na przykład jakieś kasze, które są w mniejszym stopniu tam używane, tam można kupić na miejscu. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, nauczyłeś się przez te lata też, nazwijmy to, negocjować, bo przecież pamiętam, że wielokrotnie mi mówiłeś, no jak myśmy kupowali tam, no nie wiem, za kilkadziesiąt tysięcy hrywien, to za kilka kolejnych dostawaliśmy produkty, no bo temu hurtownikowi aż było głupio, że przyjeżdża ktoś z Polski i kupuje dla naszych jedzenie, więc no tak, się dorzucał czasami.
Tak było na przykład z oliju, jaką my kupowały wtedy prehady chyba w mieście w Łódzku. Tak, to było w Łódzku, kiedy my kupiły wtedy 500 litrów oliji. No i żynka jak własnica tej mreży hurtowni, optowej magazynu optowego, тоді вона дописала нам ще до нашої розписки 300 літрів ще. Ну, ми так трошки були здивовані. Перепрошую, не 300, то було так, 30 флашок по 5 літрів, 150 літрів олії. Ми вже грошей не мали, не побачили, що це безкоштовно. Так, так, так ми запитали, як це сталося. Вона каже, ну, коли ви самі приїхали по це, то я також чую ще зобов'язана переказати. Отже, продуктів харчових на той момент ми закупили в Україні на суму 223 тисячі гривень. Що тут можна сказати про ті продукти? Макарони 1700.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to były rzeczy takie naprawdę najbardziej potrzebne i takie, które były, no nazwijmy to, długotrwałe. To znaczy, że właśnie taki makaron to taka czasami ostatnia deska ratunku, ale też
manka dla dzisiaj, tak?
Mąka, mleko w proszku.
Olija, rys, cukor także był potrzebny. Wkazuje się, że jednak była potrzeba kupić także i cukor dla dzisiaj, choćby, żeby one miały, czy jakże je muka, to można wypieki robić z tego, tak, ale do tego także i cukru jest potrzebny. Otóż takie produkty podstawowe, na ich było більше 15 ton. Mm. Jakże перерахувати, jak my dodajemy od 30 do 40 kg, że można sobie перерахувати kilkaset сімей, bo to nie jedna osoba, a kilkaset сімей dostało takie właśnie produkty do pomocy. No ale jeszcze do tego, jak my mówili, ty zresztą także zgadowała, це була хімія, яку ми докуповували, постійну білизну також в лікарню одну пішла для поранених на суму майже 37 тисяч гривень. І, звичайно, того, чого завжди не видно забувати, і того, чого ми навчилися вже, їздячи в Україну, тобто треба мати і солодощі для дітей. І таких солодощів ми закупили за суму майже 20 тисяч гривень. Так, так коротенько даючи звіт з того всього.
Oh.
Proszę Państwa, to podsumowanie jest oczywiście nie po to, żeby się super chwalić, że jesteśmy tacy fantastyczni i tacy dobrzy, ale to oznacza, że z jednej strony te pieniądze Państwa są absolutnie świetnie wydane, dobrze wydane. Ta każda hrywna, każda złotówka jest przeglądana na kilka stron, ale też po to, że razem możemy naprawdę więcej. Mówimy o tym po to też, żeby pokazać, że razem możemy więcej. Ta szansa, że trafi to do osób naprawdę najbardziej potrzebujących. Dlatego, że z jednej strony macie tam wielu wolontariuszy zaufanych, ale też wiele razy przez te ostatnie 2,5 roku byliście na Ukrainie i sam osobiście Jan, a także ksiądz Robert Rosa, bo proboszcz parafii grecko-katolickiej bardzo pomaga w tej akcji, sami te dary przekazywaliście bezpośrednio do rodziny, widząc, że oni bardzo tego potrzebują. Mało tego, pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś, że taka rodzina, w której sam wchodziłeś i tam nie było najlepiej, mówi tak, panie, ja to sobie jeszcze dam radę, ale tam jest kobieta, ma 5 dzieci i nikt do niej nie przychodzi.
To jest taki spochód, jakich my nie zabudujemy na pewno i one łyszały się, ja nie bażałem nikomu, żeby mał taką nachodu i zostrzał te sytuacje, jakich my znachodyły się. To jest cenne i prosta sprawa, gdy z jednego boku znajdziesz, że siemia wtratyła albo brata, albo człowieka, albo jeszcze kogoś tam na wini, a ty przychodzisz z podarką swoim, każesz dobry dzień, no jaki win dobry, tak? Ważko najty dobre słowa do tego wsiego. A Małgosiu, pozwól, że ja teraz powiem po polsku. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy są otwarci na tą pomoc, na tą bezinteresowną pomoc, jaką niosą i za każdą złotówkę wpłaconą, czasami nawet za dobre słowo, bo dobre słowo bardzo dużo znaczy, pobudza ludzi do działania i za to jestem wszystkim niezmiernie wdzięczny, że dali nam szansę pomóc, bo bez nich też byśmy nic nie zrobili, nie dalibyśmy rady. Akcja nasza trwała do 2017 roku. Akcję naszą przedłużamy dalej. Kiedyś powiedziałem, tak długo jak nam sił wystarczy i tak długo jak będzie wojna na Ukrainie. Otóż wojna dalej trwa, siły nam jeszcze trochę starczyło. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za to, że nas wspieracie, że nam wierzyliście. A my ze swojej strony czujemy się zobowiązani i w każdym momencie zapraszamy. Można przejrzeć nasze rachunki i zobaczyć. Co ważne, u nas nie jest to żadna fundacja, każda złotówka za złotówkę jest przekazywana dla osób potrzebujących. Nie ma u nas żadnych procentów, że to idzie na działalność bieżącą fundacji czy ośrodka. Stworzyliśmy taką grupę, która stwierdziła, że to, co możemy zrobić, będziemy zachęcać, będziemy sami jeździć i będziemy brali udział w tej akcji, we w tych wszystkich akcjach pomocowych, jakie w tej chwili są prowadzone i no cóż, dziękuję Państwu.
Jan tak niechętnie początkowo mówi, dobrze, to ja wiesz, ja to spróbuję, to chociaż na bieżąco oczywiście te rachunki wszystkie przychodzą, one są rozliczane, to tutaj nie ma żadnych zaniedbań.
Małgosiu, to nie dlatego, że tylko niechętnie, tylko ja panu ci słowo, żebyśmy to się dobrze zrozumieli. Policzyć każdą igłę, każdą sztukę towaru, a tych rachunków naprawdę są setki i spróbować to zbilansować, to nie jest po prostu tak prosto. Co innego zrobić matematykę z faktur, a co innego teraz zestawienie poszczególnych elementów.
Tak. No ale myślę, że to wszystko też wam uświadomiło, że jednak trochę tej pomocy było. Że
ja
to
sobie nie zdawałem sprawy, naprawdę.
Że to warto od czasu do czasu właśnie spojrzeć, co się udało zrobić. Też kiedyś śmiałam się z ciebie, że sobota to jest dzień wysyłania paczek. Bo te paczki naprawdę albo przez znajomych, albo przez kurierów.
Wczoraj odprawiliśmy 150 kg.
No, dlatego mówię o tym. My też o wszystkim nie jesteśmy w stanie mówić, bo musielibyśmy co tydzień o tym mówić, że tym razem tyle i
no,
tak
nie wydaje mi się
tego, gdybyśmy się zanudzili, ale takie podsumowanie nam wspólnie się także przydało. No, liczymy oczywiście na dalsze Państwa wsparcie, a teraz co? Już ostatnie wiadomości, jak się troszkę rozgadaliśmy.
I Kateryna Bogusławska.
США виділять 6 мільйонів доларів для розмінування Донбасу. З метою розмінування Донбасу США виділять Україні 6 мільйонів доларів. У минулому році Україна на ці цілі отримала 2 мільйони доларів. У нас є цілий ряд програм, які стосуються України. В першу чергу США реалізує програму «Партнерство заради миру», в рамках якої ми знищуємо боєприпаси, що залишились з радянських часів. Паралельно США фінансують програми з розмінування на лінії розмежування. надається 900 тисяч доларів тільки для цього. Також ми вирішили виділити гроші на проекти, які допоможуть вам створити власний центр розмінування. А ще проплачуємо технічну експертизу, щоб мати можливість радіти вашій країні, повідомляє директор Офісу ліквідації та скорочень озброєнь Бюро з політичних і військових питань Державного департаменту США Стенлі Браун. Передає Радіо Свобода. Також Браун згадав про ситуацію в Калинівці. Крім цього, нещодавно ми направляли в Україну екстрену команду, так звані сили швидкого регулювання, після одного з вибухів на військових складах, зазначив Браун. Парубів дав свідчення у суді у справі про державну зраду Януковича. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що третьою силою, яка могла стріляти по активістів Євромайдану у лютому 2014 року, були представники спецслужб Російської Федерації. Як повідомляє Інтерфакс Україна, під час допиту в якості свідка обвинувачення у справі про державну зраду Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва у середу. Відповідаючи на запитання адвокатів, він зазначив, що коли почув постріли на Майдані 20 лютого 2014 року, було складно ідентифікувати, звідки вони могли походити. Складалось враження, що це напрямок готелю «Україна», але було складно ідентифікувати конкретне місце. Але постріли в бік Майдану відбулися з готелю «Україна», сказав Парубій. Спікер парламенту зазначив, що чув про присутність російських снайперів на Майдані і допускає існування так званої третьої сили. Коли я говорю про третю силу, я маю на увазі, власне, російську силу, а не якусь умовну третю силу. Тому я вважаю, що розстріли розпочали представники російської спецслужб, додав він. Андрій Парубій також наголосив, що був проти будь-якої наявності вогнепальної зброї та не бачив жодної зброї на Майдані, зокрема мисливської. «Я тільки чув, що хтось з родичів загиблих приїхав з мисливської зброї», – сказав він. В Україні діє схема незаконного отримання іноземцями громадянства. Міграційна служба України поступово перевірятиме осіб, котрі отримали громадянство України після здобуття незалежності 1991 року. Причиною стала наявна в Україні схема незаконного оформлення паспорта. Розпочато роботу з повної перевірки підстав набуття українського громадянства за всі роки незалежності. Особливу увагу буде приділено отриманню громадянства за новим свідоцтвом про народження особи та на підстави рішень судів про встановлення факту проживання в Україні нею до 1991 року, сказав Соколюк. Перевірка призначена через те, що низка судів визнавала проживання людини в Україні на підставі підробної довідки, виданої посадовою особою ДМС. Таким чином, люди отримували громадянство на незаконній основі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що такі випадки недопустимі, і МВС незабаром проведе серйозну перевірку. «Я хочу всім представникам ДМС сказати, що ми з цим не будемо миритись. Найближчим часом ми зробимо певні висновки, і вас чекає серйозна кадрова робота, в тому числі щодо виниклих лазівок і як їм запобігти. Такі випадки не системні, але міграційна система громадянства України – це повинна бути скеля, через яку можна проникнути тільки за законом», – сказав глава МВС.
ojciec Maciej Biskup, zapraszacie grekokatolików do siebie już wkrótce.
Nie po raz pierwszy zresztą, tak? Bo no po pierwsze jesteśmy jednym kościołem, tak? Tylko dwóch obrządków. Grekokatolicy są tak samo katolikami jak rzymscy katolicy, więc jakby z powodu tej jedności, która jest, możemy wspólnie sprawować Eucharystię. Ona już była sprawowana, Eucharystia w obrządku wschodnim. Ostatnio byłem też na 70-leciu parafii grecko-katolickiej.
60-lecie parafii, a 70-lecie akcji Wisła.
Tak, tak. 60-lecie parafii grecko-katolickiej w Szczecinie byłem zaproszony, byłem obecny. Więc jakby mam te relacje z proboszczem parafii grecko-katolickiej, społecznością. A wydaje mi się, że no, relacje polsko-ukraińskie ciągle wywołują ogromne emocje. Historia, tak, ale i obecność. Tutaj w Szczecinie mamy bardzo dużo migrantów zarobkowych z Ukrainy. Tak, jest ich coraz więcej, więc myślę, że o tych relacjach polsko-ukraińskich powinniśmy rozmawiać. Tak naprawdę ciągle nie wywiązaliśmy się z zadania i z przesłania Jana Pawła II, który bardzo mocno podkreślał potrzebę pojednania polsko-ukraińskiego. Na pielgrzymce na Ukrainie bardzo mocno mówił, że powinniśmy się wznieść ponad historię, nawet ponad narodowość polską-ukraińską, a być przede wszystkim chrześcijanami. Tak? My musimy sobie przebaczyć. Nie możemy tylko żyć historią, chociaż ta historia też będzie ważna i będzie nie tylko msza, ale i debata. I w tej debacie też będzie uczestniczył historyk, który będzie mówił o tym, jak te badania historyczne pomagają nam się bardziej spotkać i naprawiać te relacje. Ale przede wszystkim my jako chrześcijanie mamy przyszłość. To znaczy ona wypływa z pojednania i przebaczenia w Chrystusie. I to jest nasze główne zobowiązanie, tak? My musimy te bolesne momenty przekraczać, nie możemy się w nich zamknąć, bo wtedy bylibyśmy niewolnikami grzechu, zła. My jako chrześcijanie jednak mamy nadzieję, tak? I dlatego chcemy też się i modlić o to pojednanie na progu Wielkiego Postu, bo Wielki Post to jest taki czas rachunku sumienia. Jan Paweł II kiedyś napisał, że nie tylko ci, którzy nas skrzywdzili, powinni się nawracać, ale także ci, którzy są skrzywdzeni, tak? Zresztą my też w jakimś tam wymiarze też krzywdziliśmy, tak? I dlatego chcemy i o tym rozmawiać, ale przede wszystkim się o to modlić. To też jest taką okazją, też jest, że zawsze 14 lutego w kościele łacińskim jest święto świętych Cyryla i Metodego, którzy przynieśli obrządek słowiański, tak, do kościoła. Akurat w tym roku tego święta nie będzie, bo popielec wypada, no ale w Wigilię chcemy jednak tą liturgią ze świętego Cyryla i Metodego się pomodlić, a potem rozmawiać.
Czyli 13 o której i gdzie?
O 13 lutego w kościół dominikanów, o 18 liturgia, czyli Eucharystia w obrządku wschodnim, potem błogosławieństwo relikwiami błogosławionego Józefata Kocyłowskiego, biskupa grecko-katolickiego zamęczonego przez stalinizm. I potem debata w krypcie pod kościołem, w której uczestniczyć będzie ksiądz Robert Rosa, ja ze strony duchownych, pani Magdalena Szymczyszyn z IPN-u jako historyk, pan Sławomir Osiński, w którego szkole jest język ukraiński, i debatę poprowadzi pani Dorota Kowalewska, która zajmuje się mniejszościami. Ta tematyka jest jej dosyć bliska.
To myślę, że 13 lutego spotkamy się u dominikanów, a dzisiaj już będziemy się z Państwem powolutku żegnać.
A żegnają się z Państwem Małgosia Frymus
i Iwan Syrnek.
A bułyce.
Посиденьки. Чили розмови українські.